Some of them are Także tutaj jeszcze odnośnie taka informacja odnośnie sportu, także poszło pismo do pana prezesa KS Włókniarz w Kietrzu, ale po prostu nikt się nie odezwał. Także nie wiem, czy tu jeszcze pan burmistrz chciałby w tej kwestii...
Nie, właśnie w tej kwestii chciałbym też tylko poinformować państwa, ale już pan przewodniczący, przepraszam, poinformował, więc myślę, że sprawa jest już łatwa.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do punktu 8, do pakietu uchwał i podjęcia uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu na rok 2011. Proszę bardzo Panią Skarbnik Agatę Wołoszyn o komentarz.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza do naszego budżetu następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 165 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 165 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4305 zł i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 305 zł. Z czego wynikają poszczególne kwoty, nie będę konkretnie omawiała, zostało to przedstawione w komentarzu do materiałów na dzisiejszą sesję. W wyniku dokonanych zmian wartość budżetu na rok 2011 rok wyniesie dochody 31 204 187 zł, przychody bez zmian 6 milionów, wydatki 34 711 462 zł i rozchody 2 492 725 zł również bez zmian. Poszczególne załączniki uchwały budżetowej uwzględniają zmiany wynikające z wprowadzonej uchwały. Chciałam tylko zasygnalizować, że w załączniku inwestycyjnym, w załączniku numer 6, w materiałach, które Państwo dostaliście, nie ma zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troi, etap pierwszy, miasto Kietrz. Jest to to zadanie, o którym wcześniej na początku obrad sesji mówił pan burmistrz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, ja chciałbym zabrać głos, dlatego że w uchwale, którą pan przewodniczący ma z kolei do głosowania, to zadanie już tam jest wprowadzone. Tylko teraz zachodzi pytanie, którą treść uchwały będziemy głosować? Czy państwo jesteście za tym, żebyśmy po te środki na budowę kanalizacji sięgnęli, czy nie? I myślę, że w tym momencie powinniśmy się też nad tym zastanowić i tutaj wyrazić to w formie głosowania tą opinię. Także proponuję, byśmy w tej chwili również porozmawiali, bo niejako zmieniając tą uchwałę powinniśmy również uwzględnić fakt, że my po te środki sięgniemy. Ale jeżeli państwo oczywiście taką wolę wyrażą. Czy do tego, co mówiłem na początku sesji, czy są jeszcze potrzebne jakieś wyjaśnienia?
Proszę bardzo, pan radny Lach.
Ja mam takie do burmistrza pytanie. Czy to będzie budowa kanalizacji, czy to będzie rozbudowa oczyszczalni?
Nie, to jest projekt związany z budową kanalizacji. W takim zakresie, jak zostało to pokazane na tym rysunku, czyli w tych ulicach, z tymi przyłączami i to ma kosztować właśnie kwotę 3 900 000 zł według wstępnego kosztorysu inwestorskiego. 50%, założenie jest takie, że 50% wartości netto tej kwoty otrzymamy w formie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Kuśnierz.
Wydaje mi się, że należy podjąć wszystko. wszystkie prace, żeby te środki pozyskać i zacząć budowę kanalizacji, bo czy prędzej, czy później nas to nie ominie. Dziękuję.
Te wszystko, ta zmiana znajduje się w załączniku inwestycji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli... Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Oczywiście należy zgodzić się z tym, co powiedział pan radny Kuśnierz. Te sprawy nas nie ominą, tylko jest pewien kontekst, klimat, w który wejdziemy wraz z nowym rokiem budżetowym, a mianowicie na najbliższe dwa lata, nie tylko rok 2012, ale 2013 to są to cięcia. Są to cięcia także na administrację publiczną. No i ogół koszt tych cięć jest przez niezależnych ekspertów szacowany na 80 miliardów złotych. Tyle nowa władza, która się wyłoni w październiku, będzie musiała znaleźć w przeciągu tych dwóch lat. 80 miliardów złotych. Czyżby tylko poprzez same podnoszenie podatków, VAT i tak dalej, pochodnych? Nie wiem. Generalnie jest też mowa o tym, że samorządy mają otrzymać zdecydowanie mniej pieniędzy niż to było dotychczas na realizację zadań i inwestycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Będziemy głosować nad uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011. Przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja bym poprosił, żeby najpierw zagłosować nad tym wnioskiem, czy pieniądze bierzemy, czy nie. Jeżeli bierzemy, to wtedy w treści uchwały będzie zmiana w załączniku dotyczącym inwestycji.
To w tym wypadku...
Czyli najpierw prosiłbym bardzo o przegłosowanie wniosku.
W tym wypadku przystąpimy do przegłosowania wniosku pana burmistrza. Kto jest za przyjęciem wniosku pana burmistrza, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Trzynastu radnych. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jeden radny się wstrzymał. Dziękuję. Także wniosek pana burmistrza z większością głosów przeszedł. Także przystąpimy teraz w całości do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011. Treść uchwały jest wyświetlona na tablicy. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 13 radnych. Kto jest przeciw? Nie ma nikogo. Kto się wstrzymał? Jedna radny się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przejdziemy. Przejdziemy do projektu drugiej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 4 / 16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwały nr 25/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą nr 30/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 33/179/2008 9 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku uchwałą nr 46 łamane przez 257 łamane przez 2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą nr 10 łamane przez 83 łamane przez 2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku. Proszę bardzo o komentarz pana burmistrza.
Panie przewodniczący, państwo radni, kolejna uchwała związana jest z tym, iż w miesiącu sierpniu został wybrany nowy sołtys sołectwa Nowa Cerekia, pan Bogdan Wróblewski, ponieważ aby mu umożliwić pobór podatków, musimy go na tej liście osób, które są wykazane do upoważnione do poboru podatków po prostu umieścić. I jest to uchwała taka porządkowa, która sankcjonuje pana Wróblewskiego jako inkasenta podatków.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Treść uchwały jest wyświetlona na tablicy. Uchwała w sprawie zmian do uchwały numer 4 łamane przez 16 łamane przez 2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Przystąpimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14 radnych. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przejdziemy do uchwały numer 3. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste działki numer 260 łamane przez 19 położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego stanowiącej własność gminy Kietrz. Proszę o zabranie głosu przez
pana
burmistrza.
Panie przewodniczący, państwo radni, państwo z Koczyla, którzy są właścicielami czy użytkownikiem wieczystej działki numer 260/8 zwrócili się do gminy, aby oddać im również użytkowanie wieczyste działki numer 260/19. De facto oni tą działkę użytkują, ale skutek różnych zaszłości nie są użytkownikiem wieczystym tej działki. W związku z czym wypadałoby ten stan formalno-prawny uregulować, żeby oni stali się również użytkownikiem wieczystym działki 260/19. Dlatego, że w żaden sposób działka ta sprzedana być nie może. To jest to takim ciemnym obwódką ta działeczka tam zaznaczona. To prawda, ona jest przyklejona do drogi, ale nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, dlatego że jest długa i wąska i tam się po prostu nic na tej działce nie wybuduje. Żaden budynek się nie zmieści. W związku z czym no nie ma sensu, żeby to wisiało sobie gdzieś tak luzem a z kolei użytkownicy, którzy mogli gospodarować tą działką, no nie mieli do niej prawa. Także
dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Treść uchwały jest wyświetlona na tablicy. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste działki numer 260 łamane przez 19 położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego stanowiącej własność gminy Kietrz. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14 radnych. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do projektu 4 uchwały. To jest ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kietrz. Proszę o komentarz do uchwały pana burmistrza.
Tak, a więc jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie ustalenia opłat za oświadczenia w przedszkolach publicznych. Dnia 29 września na górze w projekcie, który Państwo macie przed sobą, jest z dnia 20 września, powinno być 29 września. Za to służenie. Tak, a więc treść uchwały zasadniczo się nie zmienia. Uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych dla mieszkańców, a więc opłaty pozostają bez zmian. Natomiast poprzednia uchwała po prostu obowiązująca utraciła swoją moc urzędu z dniem 31 sierpnia 2019 roku. W związku z czym należy podjąć nową uchwałę, która obowiązuje z podstawą prawną obowiązującą od 1 września 2019 roku. Treść się nie zmienia, przepisy również się nie zmieniają. Po prostu tamta uchwała z mocy prawa wygasła.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Jest, proszę bardzo, pan Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie zmienia, ale jeśli od 1 stycznia 2012 roku zmieni się podstawa minimalnego wynagrodzenia, które ma być wynosić 1500 zł, to zmieni się, prawda? To jest takie doprecyzowanie tego, o czym powiedział pan Karpina. Dziękuję.
No wtedy właśnie podejmiemy nową uchwałę, wtedy podejmiemy. Nie, nie, to trzeba będzie powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Treść uchwały jest wyświetlona na tablicy. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kietrz. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Czternastu radnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przejdziemy do uchwały numer 5, do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kietrz na lata 2011-2017. Czy pan burmistrz, to proszę o komentarz panią skarbnik.
Panie przewodniczący, państwo radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 została podyktowana możliwością przystąpienia naszej gminy do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troi, etap pierwszy, miasto Kietrz. Jest to zadanie, o którym dzisiaj dosyć dużo mówimy. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wkład własny ze strony gminy zostanie w części zabezpieczony kredytem, który należy wprowadzić do prognozy kwoty długu. I w tym celu właśnie podejmujemy dzisiaj zmianę wieloletniej prognozy finansowej, wykazując w naszej kwocie długu zwiększenie o 1 100 000 na rok 2012 kredytu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję, dziękuję. Nie widzę. Treść uchwały jest wyświetlona na tablicy. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kietrz na lata 2011-2017. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dwunastu radnych. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie 9 obrad, czyli odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę
bardzo pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc myślę, że tak w kolejności, jak były pytania do mnie zgłaszane. Pierwsze pytania zadawał pan radny Kazimierz Tracz i dotyczyły one droga koło pana Jaworka, czyli ulica Cegielniana. Czy da się zrobić drogę dwukierunkową? No niestety, ale muszę powiedzieć z przykrością, że raczej się tej drogi dwukierunkowej zrobić nie da, dlatego że w momencie, kiedy ona była projektowana, projektant czynił takie starania, żeby tą drogę zrobić dwukierunkową, ale ze względu na to, że wyszły tam ograniczenia majątkowe, czyli po prostu trzeba było wejść na sąsiednią posesję, właściciele tych posesji nie wyrazili zgody, aby je zająć. Natomiast w normach projektowania są określone szerokości pasów ruchu i niestety, ale tam na tej szerokości, która jest, dwóch pasów ruchu zrobić się nie da. Jest to po prostu ograniczone możliwościami projektowymi, jak mówię, miejscem, w którym ta droga mogła być zlokalizowana. I tak, przy realizacji tej drogi musieliśmy wykupić trzy fragmenty działeczek. Było to uregulowania na podstawie ustawy, takiej specustawy o budowie dróg, za które musieliśmy zapłacić właścicielom odszkodowanie. Natomiast zabranie więcej gruntów spowodowało, że musielibyśmy zapłacić naprawdę majątek i no i oni zresztą nie wyrażali na to zgody, bo tam trzeba było im budynki naruszyć. W związku z czym nie ma możliwości, żeby na tej zrobić jezdnię dwukierunkową. Jeśli chodzi o wywóz ziemi obok starego wysypiska, no cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że postaram się jutro wysłać tam pracowników, żeby sprawdzili, co tam się rzeczywiście dzieje. Jeżeli są jakieś uszkodzenia, no to będziemy dochodzić do tego, kto to zrobił. Dalej, Park Jordanowski, Obrzeża. Dlaczego są z aluminium, a nie zwykłe betonowe? Więc muszę powiedzieć tak. To, że z aluminium, to słyszę od pana radnego, bo w projekcie były, owszem, były opaski zrobione, ale były opaski z płaskownika stalowego, ocynkowanego. Natomiast aluminium wymyśli sobie wykonawca i myślę, że tam jest inspektor nadzoru, no to za chwilę zweksuje, bo to być nie może. Dlaczego są opaski zrobione z płaskownika stalowego, ocynkowanego? No dlatego, że dzisiaj wszyscy projektanci, architekci tak projektują alejki parkowe. Więc my pod tym względem nie byliśmy w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób odbiegaliśmy od jakichś tam norm i robią to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, no więc musimy im trochę zaufać, że robią to dobrze, zgodnie z jakimiś standardami, które są gdzie indziej przyjęte. Jeżeli ma to być ładne, no to niech to będzie trochę i chyba i nowoczesne czasami. I co do tego, nie budziłbym stosunku, czy nie robił w stosunku do nich jakiegoś zarzutu. Było jeszcze pytanie, kto to zatwierdzał również ten projekt. Ja myślę, że myśmy to zatwierdzali jakoś tak wspólnie, bo jak pamiętam w poprzedniej kadencji ten projekt był pokazywany na komisjach w momencie, kiedy radni decydowali o tym, żeby na to przeznaczyć, w ogóle ująć to w budżecie zadanie, no to byli w całości z tym projektem też zapoznani. Także to nie było tak, że ja sobie to wymyśliłem, czy któryś tam pracownik, tylko generalnie było to zatwierdzone, tak jak siedzimy w takim gremium, no to oczywiście inny skład rady był. I tyle. Jeśli chodzi o wjazd od ulicy Lubotyńskiej obok Prosatu, zgadzam się z panem radnym, jest ta droga w dosyć takim tragicznym stanie. Chociaż ona była remontowana, tam ludzie mogą różne historie opowiadać, ona była częściowo naprawiana po tym, jak tam faktycznie była rekultywacja wysypiska robiona, ale ponieważ jest to droga gruntowa w większości, no to ona siłą rzeczy czy tak w jakimś ruchu pojazdów się wybija. No i myślę, że wartałoby to ujść w projekcie budżetu, natomiast na dzień dzisiejszy no, takiego zadania nie mamy zapisanego, więc dlatego z tym tematem nic nie robiłem. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, więc tu pan radny ma jak najbardziej rację, że myśmy wychodzili z założenia, że te ścieżki rowerowe powinny być po nasypie kolejowym zrobione, generalnie po linii kolejowej. Natomiast w wyniku tej wizji projektantów, którzy po tym nasypie przeszli, czy przejechali na rowerach, od początku, czyli od Pilszcza, do samego końca praktycznie, no okazuje się, że niektóre te odcinki są po prostu albo już tak zarośnięte drzewami, to grubymi drzewami, że trzeba by te drzewa wycinać i to może być kosztowne przy realizacji inwestycji, jak również są przerażeni stanem obiektów mostowych i nasypów, które przy tych obiektach mostowych są. W związku z czym myśmy założyli, że będą trzy warianty tego projektu, trzy warianty tej koncepcji, z których w jednej widzę, że oni prowadzą częściowo tylko po tym nasypie kolejowym. Natomiast w wielu miejscach jest to po prostu niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na bezpieczeństwo, bo z takiego nasypu jak Nowej Cereki, gdyby ktoś zjechał, to się zabije. A przed mostem. W związku z czym tam akurat będzie zejście i mówię, tylko na części jest zrobione to po torze kolejowym. Natomiast w dużej części jest wykorzystaniem dróg transportu rolnego, które gdybyśmy doszli do realizacji tego projektu, to mogłoby się okazać, że na tym nawet te drogi trochę zyskają. Również pytanie o tą drogę zaraciborską i jak najbardziej, jeżeli pan radny sugeruje, że trzeba zrobić przegląd przy pomocy Straży Miejskiej, zostanie to zrobione. W dniu jutrzejszym zlecę takie wykonanie takich czynności. Pan radny Krzysztof Łobos pyta, czy Urząd Marszałkowski odpowiedział na pisma dotyczące ulicy Mickiewicza. Sprawdzałem, nie mam takich odpowiedzi aktualnych. Starsze są tam z lat poprzednich, ale aktualnie odpowiedzi nie mam. I drugie pytanie, jak wpływa na budżet gminy brak 1,5 miliona złotych. I tu muszę powiedzieć, że wpływa fatalnie, dlatego że co miesiąc mamy problemy z płatnościami. To są pieniądze, które po prostu podważają naszą płynność finansową i pani skarbnik co miesiąc musi robić kombinacje alpejskie, żeby na koniec miesiąca przygotować odpowiednie kwoty na wypłatę dla sfery oświatowej. No bo oczywiście na ZUS. No bo to są jakby co miesiąc największe wydatki. Jest bardzo trudno, nie ukrywam, dużo zdrowia to kosztuje. Powiem jeszcze tylko tyle, że w tym roku doszedł jeszcze jeden bardzo taki utrudniający pracę element. Po raz pierwszy w historii i on będzie obowiązywał od tego roku już co roku. Ale po raz pierwszy w historii jest takie założenie, wytyczna, zapis, że w ustawie o finansach publicznych, że dochody bieżące muszą się równać z wydatkami bieżącymi. W związku z czym no my w tej chwili musimy tych dochodów bieżących naprawdę szukać gdzie się tylko da. Mówię o dochodach bieżących. Dlatego też liczyliśmy na te pieniądze, które były wykonane w tamtym roku za te zadania, dlatego że inwestycyjnie to te pieniądze były zakwalifikowane w tamtym roku. Natomiast w tym roku moglibyśmy te dochody bieżące tymi pieniędzmi pokryć. Byłoby to dla nas duży ratunek, bo może się okazać na koniec roku, że niestety, ale będziemy mieli przekroczenia. No i tam potem są określone z tego typu, z tego powodu konsekwencje. Pani radna, pani Bronia Pawlik pyta o łapacz piasku na drodze do piaskowni w Lubotyniu. Ja wiem, że to jest wielki problem tam i z naszej inicjatywy, to jeszcze przed moim urlopem, myśmy się spotkali tutaj w Kieczu z użytkownikami tych dróg, czyli i z Braxtonem, i z panem Jakubowem. Byliśmy tam na miejscu, robiliśmy wizję. Był pan wicestarosta, pan Piotr Soczyński. Wpisaliśmy z tego notatkę, w której to notatce gmina się podjęła przygotowania, zaktualizowania tego opracowania projektowego, które na rozwiązanie tego problemu robił kiedyś pan Sarnecki. Ale ponieważ tam wyniknęły jeszcze dodatkowe problemy i ta wizja na miejscu wskazała, zasugerowała, że trzeba jeszcze pewne inne rzeczy tam wykonać, oprócz tego, co pan Sarnecki wtedy tam w tym projekcie zrobił. W związku z czym ten projekt został znowu pan Sarnecki do poprawienia, no i czekamy na skutek tego, co nie zmienia faktu, że również tam pan wicestarosta się zobowiązał, że ta droga z tego piasku zostanie jeszcze raz wyczyszczona, zanim dojdziemy do takiego trwałego usunięcia tego problemu. Jeśli chodzi o rodzinę Kisiów, to ja myślę, że tu pani przewodnicząca komisji za chwilę odpowie. Ale dalsze pytanie było od pana radnego Lecha Dudy. Drogi zwalniające na osiedlu w Pilszczu. Więc powiem tak, no te progi też wymagają i już bez względu na to, czy my je zrobimy faktycznie według tej starej metody, czyli coś tam nałożymy, czy na przykład przebrukujemy część, to będzie też progiem, no to wymaga to trochę pieniędzy i ze względu na to, że jednak tych pieniążków trochę nam brakuje, no to do tej pory żeśmy tego tematu nie podjęli. Jeśli chodzi o oznakowanie wyjazdów, to też wymaga postawienie znaków, wymaga uchwały Rady i z tego co wiem, żeby nie robić tego na każdej sesji, no to jeżeli takich wniosków spływa kilka, to pan Andrzej Ciura przygotowuje taki wniosek i w tym momencie my tą uchwałą po prostu ten temat uregulujemy. Jest to na pewno przygotowanie. Pan radny Czesław Świętanowski, przepraszam, pan sołtys Czesław Świętanowski pyta o Fundusz Sołecki. I ja wiem, że pan też akurat nie był na spotkaniu, które tutaj organizowaliśmy w Urzędzie Sołtysami, gdzie ja tłumaczyłem przyczyny, dla których Fundusz Sołecki został wstrzymany. I przyczyny było w zasadzie dwie. To już wcześniej mówiłem. Te 1,5 milionów, które cały czas nam brakuje, których żeśmy nie odzyskali. No i była jeszcze druga przyczyna, czyli nieudana sprzedaż w strefie ekonomicznej działki, bo nie było na tą działkę do tej pory zainteresowania. To nas stawia w takiej sytuacji, że te pieniądze musimy troszeczkę przyoszczędzić. Niemniej była między nami również taka umowa, że w momencie, gdyby się cokolwiek zmieniło na plus, te pieniądze były, to Fundusz Sołecki zrealizujemy. No tak żeśmy się umówili. Jeżeli się okaże, że się nie da, no to trudno, no to trzeba będzie zadania, które nie zostały wykonane w Funduszu Sołeckim na ten rok przenieść na rok następny. No i tyle. No taka jest prawda i nie będę tutaj wymyślał niczego innego. Jeśli chodzi o możliwość wysypywania gruzu, czy gmina ma obowiązek wskazywania takiego miejsca? Teoretycznie gmina taki obowiązek ma, ale niestety gruz, jak każdy inny materiał, jest traktowany jako odpad. W związku z czym nie można go byle gdzie składować, dlatego że w tym gruzie również mogą być materiały niebezpieczne, różne inne szkodliwe. W związku z czym my mamy wskazane miejsce składowania gruzu jako wysypisko. I tam to można zawieść. Oczywiście robi się to za odpłatnością. Nie, ja muszę dokończyć. Następne pytanie było skierowane od pani sołtys Joli Foryś do pana Choresty, to nie będę odpowiadał. Było jeszcze pytanie pana radnego Maryszczaka. Kiedyś zainicjowane będą działania na obiekcie stacji Caritas związane z remontem, więc muszę powiedzieć, że umowę na wykonanie projektu mieliśmy spisaną na oddanie tego projektu do nas, do urzędu, do 30 września, czyli tak jakby do jutra. Ale muszę powiedzieć taką pocieszającą informację, że ten projekt już mamy, jesteśmy w jego posiadaniu, włącznie z pozwoleniem na budowę. Czyli w najbliższych dniach możemy rozpocząć rozmowę nad tym, jak montaż finansowy zrobić, żeby to zadanie zrealizować. I było pytanie drugie. Kto z nadzoru termomodernizacji otrzymał zgodę na wejście do szkoły? Więc ja to pytanie rozumiem w takich dwóch kontekstach. Jedno pytanie to takie, że ci ludzie musieli tam wejść do szkoły, bo oni mieli wśród zadań i takie, że mieli wymienić centralne ogrzewanie, czyli założyć rurarz, wymienić grzejniki. I oni tam po prostu wejść musieli. W związku z czym został spisany protokół przekazania placu budowy i w tym protokole tam jest po prostu cały ten obiekt został przekazany wykonawcy. I co do tego nie ma wątpliwości, że mogli tam wejść. Natomiast rozumiem też kontekst to jakby drugi tego pytania, mianowicie czy oni mają prawo korzystania z ubikacji szkolnych. I jeśli chodzi o ten kontekst, to odpowiem, że nie. Że tego prawa nie mają, dlatego że w protokole przekazania nigdzie nie zostało wpisane, że oddaje im się również jako zaplecze sanitarne budowy, zaplecze sanitarne szkoły. To nie zostało, czy szatny generalnie, to nie zostało nigdzie wpisane, więc jeżeli oni weszli, to sobie uzurpują do tego prawo, natomiast tego robić nie powinni, dlatego że powinni sobie postawić jakikolwiek kontener i zorganizować sobie sami zaplecze budowy. Tego w porozumieniu, w protokole przekazania nie było. Jeżeli są takie sytuacje, jak pan mówi, no to nic prostszego, odpowiednim organem do kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy, można zawsze potem zgłosić. I to tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi.
Przepraszam, panie burmistrzu, bo tam jeszcze było w sprawie punktów oświetleniowych. Moje pytanie tych dodatkowych punktów oświetleniowych. Bo tam mnie atakują z Głowackiego, że po prostu kiedy te dodatkowe punkty oświetleniowe...
To przepraszam, nie zanotowałem sobie, dlatego jeśli chodzi o punkty oświetleniowe, to temat też jest w toku, zostało to zlecone, ale według tej listy, którą kiedyś tam żeśmy mieli ustalone. Tam, gdzie nie ma potrzeby montażu nowego słupa, jest tylko kwestia na istniejącym słupie postawienia lampy, to zostało zlecone do wykonania. Natomiast tam, gdzie jest montaż nowego słupa i trzeba pociągnąć kawałek linii, Zakład Energetyczny życzy sobie projekt. No i niestety to są już takie pieniądze, które w tym roku, w tym budżecie nie było możliwe do wygospodarowania.
Dziękuję bardzo. Może pan starosta odpowie na zapytania? Ja bym prosił, przepraszam, prosiłbym bardzo o mikrofon dla pana starosty.
Sprawa się zmieniła, prezydent podpisał. Zobaczymy, co Trybunał Konstytucyjny powie. Ale poważnie mówiąc, 15 października, do 15 października ten przystanek będzie tam funkcjonował. Jeżeli chodzi o przepust, właśnie nawet nie przepust, tylko ruch przy posesji 51 lub 50, pomiędzy 51 i 52, kierownik mojego wydziału miał to zrobić. Powiem szczerze, dzisiaj nie mogę się z nim skontaktować, bo jest na urlopie i ma włączoną komórkę, w związku z tym jutro będę na ten temat jeszcze raz z nim rozmawiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan sołtys Świętanowski chciał zabrać głos.
Przywiezienie, ale przywiezienie z hydrokanu tego, oni przywożą ten kontener, to są takie potężne koszty, że to nie stać. Jakby była możliwość, na przykład ja mam ciągnik, przyczepę i ja wywożę to na wysypisko, czyli tam do utylizacji, a takiej właśnie możliwości nie ma i te ruiny dalej stoją i straszą. Bo jeżeli ja bym mógł wywieźć, to są tańsze koszty. Taki kontener wywiezienie to jest chyba, on tam załaduje 2-3 tony gruzu i to jest około 300 zł. To załóżmy całego budynku, to oni wolą, niech te budynki, te gruzy stoją, ruiny, niech szpecą, a nie ma możliwości wywiezienia, no bo nie ma kosztów na to. Jakby mógł, o, ja mam ciągnik, ładuję na przyczepę, wywożę gruz i to jest tańsze i szybciej do realizacji zrealizować to można. Chodzi mi o to, żeby właściciel gruzu mógł sobie sam wywieźć wyznaczone miejsce przez gminę bądź na wysypisko. A firma Hydrokan jak przyjedzie, no to to są koszty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę w przyszłości używać mikrofonu, bo będą powstawać dziury przy nagrywaniu. Przepraszam bardzo, że przed panem sołtysem nie wystąpiła pani przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, pani Iwona Lachowicz. Proszę bardzo.
Ja odpowiem na pytanie pani radnej Pawlik. Podczas wizji lokalnej państwa Kliś podeszliśmy do nich z troską i zrozumieniem. Łazienka u państwa Kliś oczywiście jest wyposażona z wanną i z umywalką w warunkach tragicznych, higienicznych, bym tak powiedziała. Wody państwo Kliś noszą z pobliskiego źródełka, jak na dzień wizji, nie wiem jak jest teraz. Ponieważ najemca pan Głuszek jest w trakcie sprawy spadkowej. Jeżeli będzie już prawnym nabywcą, właścicielem, wystąpi on o podpisanie umowy na stałą dostawę wody. Na chwilę obecną w gminie Kiecz nie ma mieszkań, które spełniałyby warunki mieszkaniowe na 6-osobową rodzinę. Dlatego wystąpiliśmy o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla państwa Kliś. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Tak, pan Maryszczak.
Proszę, dziękuję bardzo. Rzeczywiście, panie burmistrzu, ja zadałem jeszcze jedno pytanie. Ono odnosiło się do kwestii skarg, ewentualnych skarg na remont przeprowadzony w szkole.
Tak, tak jest rzeczywiście. Przepraszam.
Nic się nie stało.
Czy za to, że jest bałagan ze strony rodziców i osób trzecich, były jakieś skargi? Do mnie osobiście taka skarga nie wpłynęła, pytałem tej zastępcy, też nie. Także takie skargi do gminy myślę, że nie wpłynęły, nikt nie był na przyjmowaniu stron. I wracając jeszcze do wypowiedzi pana sołtysa, no muszę powiedzieć tak, że panie sołtysie, ja bym się z panem zgodził, że tak by można było zrobić, ale niestety są pod tym względem przepisy dosyć ścisłe. I nie jest to moje widzimisię, ja tego po prostu zrobić nie mogę, co pan mówi. Na to, żeby wozić nieczystości, odpady, no trzeba mieć niestety koncesję na sam wywóz. Czyli nawet, żeby taki... No to jest odpad. W ustawie gruz budowlany jest zaklasyfikowany jako odpad i jakbyśmy na to nie popatrzyli, tak jest. Więc to nie jest moje widzimisię i nie jest mój wymysł. To jest zapisane w rozporządzeniu. Ja nie jestem władny tego zmienić. Także co byśmy nie zrobili, to tak jest. I powiem tak, no można zrobić tak, jak to robią gdzie indziej, że ktoś ma jakąś działkę, potrzebuje sobie ją podwyższyć do góry, no wtedy pisze, że potrzebuje ogłoszenie takie wielkie, że potrzebuje gruzu. No wtedy się z takimi ludźmi można dogadywać, no gdzieś zobaczyć, można jechać samemu. Jak policja nie złapie, nie dołoży mandatu, to już wszystko w porządku, no i tyle. No to mogę powiedzieć. Tak samo jak u nas, jest wskazane miejsce, na które można wjechać, może wjechać firma, która posiada koncesję. I tyle. W gruzie zazwyczaj jest aftek, są różne inne historie, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Są rury azbestowe w budynkach i dlatego to jest potraktowane jako odpad, a nie jako materiał na przykład budowlany. No tak, tak to jest. Tego po prostu ja nie jestem w stanie zmienić, ja się mogę z panem zgodzić, no ale... Moje słowo nic nie znaczy w stosunku do tego, jeżeli kogoś na tym złapie policja i po prostu pisze mandat. To jak ktoś się będzie tłumaczył, ale burmistrz dał zgodę, to on i tak mu ten mandat dał. Bo to nie ma większego znaczenia, czy ja się na to zgodzę, czy nie. Takie są przepisy.
Dziękuję bardzo. Pani radna Pawlik, proszę bardzo.
Ja chciałabym jeszcze wrócić do funduszy sołeckich. Mam takie zapytanie, czy jeżeli my w tym roku nie zrealizujemy funduszu sołeckiego, czy dostaniemy dotację celową, która jednak jest 30% wydatków, czy dostaniemy tylko do tej części, którąśmy wydali? Czy to są jakieś właśnie z tego typu ograniczenia? Bo chodzi o to, jeżeli to się wszyscy stracą, ale też możemy stracić wszyscy, cały budżet, jeżeli ten fundusz nie będzie do końca roku zrealizowany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Możemy dostać tylko do kwoty, którą żeśmy wydali. My musimy po prostu pokazać, ile żeśmy wydali, na tej podstawie następuje zwrot. Nie, my zawsze dostaniemy 30%. Jeżeli, dla przykładu, w tamtym roku zrealizowaliśmy funduszu sołeckiego za to, co można było wykazać, że było zrealizowane, to zrealizowaliśmy jakieś 120 tysięcy złotych. Dostaliśmy z tego 30%, czy 125. To jest ta kwota, którą dzisiaj do budżetu była wprowadzana, czyli około 40 tysięcy złotych żeśmy dostali zwrotu, nie? Jeżeli my w tym roku zrealizujemy fundusz sołecki na poziomie 80 tysięcy, to dostaniemy 24 tysiące złotych.
Proszę, pan radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Powiem o sprawie, która mnie boli, o której miałem dzisiaj nie mówić, ale wszystko tutaj dzisiaj łączy się z wydatkami, z brakiem pieniędzy. Więc powiem coś, co miałem przygotowane na komisję albo na inne posiedzenie sesji. Tym bardziej mnie sprowokowała do tego wypowiedź pana burmistrza, który określił otwarcie bardzo jako wielki sukces. W tej chwili mam dylemat, czy powiedzieć najpierw pozytywnie, czy negatywnie. Zacznę od pozytywów może. Zgadzam się, że był to sukces pedagogiczny w zakresie sportu i rekreacji. Cieszę się bardzo, że dzieci z mojej szkoły jeżdżą na basen. Jest to naprawdę ogromna radość. Zgadzam się z walorami profilaktycznymi i tak dalej. Ale w kontekście finansowym teraz muszę stanąć u tej beczki szczęścia i radości z łyżką dziegciu. Nie wiem, czy jest jeszcze pan kierownik pływalni, pan Leszek Dudek. bo no muszę do tej sprawy wrócić. Ten wielki sukces, pani burmistrz, jednak jest okupiony pewnymi stratami. Na razie mamy tylko dane od pana kierownika krytej pływalni, które przekazał nam od pani prezes Hydrokanu. Na tych dokumentach, które przekazano nam jeszcze przed wakacjami, mogę się oprzeć. Otóż basen, ten wielki sukces, no, przynosi radość, ale przynosi też, generuje koszta. Przeczytam państwu, co z tych starych danych upływających kilka miesięcy wstecz mówią o kosztach. Na przykład marzec to, nie wiem jak to nazwać, dopłatą, stratą, chyba dla przedsiębiorstwa Hydrokan jednak stratą to nazwę, więc strata 47 tysięcy złotych. Kwiecień, strata 37 tysięcy złotych. Maj, 15,300. Nie mamy danych o kosztach z czerwca, lipca, sierpnia, teraz wrzesień, może będzie rozliczenie na koniec kwartału. I no, chciałem zapytać pana kierownika kredytu pływalni, czy te koszta maleją, czy po przerwie technologicznej tak zwanej te straty wzrosły. Bo daje mi to po 3 miesiącach działalności basenu stratę, czy konieczność dopłaty, nie wiem kto pokrywa te koszta, rzędu 99 tysięcy z hakiem. Jest to 100 tysięcy. Jest to radość okupiona jednak dużymi stratami, bo tutaj słyszę, do tego mówię o tym, słyszę o wstrzymaniu budżetów sołeckich. Pani radna Pawlik mówi z obawą o tym, czy realizuje się pewne plany, a tutaj jednak basen realizuje pewne koszta. I jeszcze powiem, bo to jest w szerszym kontekście. Słyszeliśmy o problemach finansowych pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, o kosztach ponoszonych na energię elektryczną. Więc użyję takiej przemnażki czy porównania. No kupiliśmy sobie Mercedesa, którym możemy pojeździć i cieszyć się, ale coraz mniej mamy pieniędzy na utrzymanie tego Mercedesa i co z nim będzie za kilka miesięcy. Będziemy budowali budżet. W tej chwili stanęliśmy przed koniecznością realizacji inwestycji w postaci kanalizacji. Według mnie dopłacenie w ciągu 3 miesięcy do instytucji bardzo radosnej no jest dużym wydatkiem chyba dla gminy albo stratą dla przedsiębiorstwa. Mamy tutaj radnego, który pracuje w przedsiębiorstwie Hydrokan. Nie wiem, kogo pytam właściwie o to, jak te straty są pokrywane, z jakiego budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz.
Ja powiem tak, pani radny, pomimo tych strat, jakie są tam na tym basenie na razie, ja dalej uważam, że jest to jednak wielki, duży sukces i powiem tak, gdybym miał podjąć decyzję o budowie tego basenu ze świadomością, że trzeba będzie do niego dopłacać, podjąłbym tę decyzję jeszcze raz. I wcale bym się nad tym długo nie zastanawiał. Natomiast jak to wygląda? Te straty oczywiście myśmy założyli, bo nie ma takiego obiektu basenu w Polsce, myśli na świecie, do którego by nie trzeba było dokładać, jeżeli nie jest akwapatny, czyli nastawiony czysto na turystykę. Myśmy te potrzeby do finansowania założyli w naszym projekcie budżetu na ten rok i zgodnie z tym projektem to realizujemy. Ale muszę panu powiedzieć tak, to jest pierwszy rok funkcjonowania tego basenu. My sprawdzamy, jakie jest obłożenie i założenie jest takie, gdyby obłożenie tego basenu było na poziomie 30%, czyli 30% wykorzystania możliwości, to ten basen wyszedłby na zero. Jeżeli będzie 32%, to ten basen powinien przynosić dochód. I do tego będziemy zmierzać, raz, żeby optymalizować, czyli zmniejszać koszty, a z drugiej strony, żeby pokrycie co na tym basenie, żeby w każdej godzinie pływało co najmniej 10 osób. I to będzie to, co nam da średnie, co nam da dochód, czy powiedzmy basen wyjdzie na zero. Takie jest założenie, bo są godziny, gdzie tych osób na basenie jest 2-5, a są godziny, gdzie tych osób na basenie jest 40. No ale niestety tak to jest, że jednak godziny wieczorne są bardziej obłożone, te w ciągu dnia mniej. No i to powoduje, że ta strata jest. Ale mówię, dobry marketing, można jeszcze się zakładami pracy dogadać i jeżeli będzie obłożenie 30%, wyjdziemy na zero. Po 3 miesiącach nie można oceniać. To jest tak, jakby ktoś próbował małżeństwo oceniać po 1 miesiącu, że się komuś z kim żyje dobrze albo źle. To można ocenić po 25 latach.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Tak jeszcze na marginesie, byłem w poniedziałek na basenie. Nie licząc dzieci, było 150 osób dorosłych. Także wszystkie szafki były zajęte i tworzyła się kolejka po prostu na pływalnię.
Proszę bardzo.
Pan radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Jestem w związku z tym uradowany i uspokojony i życzę nam wszystkim, żeby rzeczywiście ten basen zaczął przynosić zyski. Ja ochrzczony niedawno przez media malkontentem politycznym, no, spełniłem swoją rolę i tylko dlatego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu 10. To jest informacje bieżące. W informacjach bieżących mamy dwa pisma. Te pisma znajdują się na stronie internetowej Rady w informacjach bieżących, także można sobie je przejrzeć. Pierwsze pismo dotyczy pani Weroniki Markuszewskiej w sprawie bonifikaty i to pismo zostanie skierowane na posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, która odbędzie się 5 października 2011 roku. Natomiast jest drugie pismo, to jest odpowiedzi pana burmistrza na zadane wnioski komisji w sprawie dróg w Pilszczu i posesji ulicy Krasińskiego, poprawy nawierzchni ogrodowej oraz ograniczenia prędkości na ulicy Ogrodowej w Kietrzu. Także to jest te pismo. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. W związku z tym dziękuję wszystkim obecnym za udział w sesji i zamykam obrady 12. sesji Rady Miejskiej w Kietrzu.